Joanna Merecka-Łotosz, dzień dobry Państwa i moimi gośćmi.
Doktor Grzegorz Dymientiew, Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego.
Maciej Maraszkiewicz, psycholog, również Uniwersytet Pomorski.
Panowie zostali zaproszeni do nas do studia dziś, żeby porozmawiać na ważny temat, myślę, na temat, który wybrzmiewa ostatnio chyba w każdym medium w kraju. Niestety wybrzmiewa także wśród młodych ludzi. Pandora Gate, ale ja chciałabym, żebyście to wy wytłumaczyli słuchaczom, czym jest Pandora Gate właśnie.
Dzień dobry, szanowni państwo. Pandora Gate jest to, jak donoszą media, jak to pani redaktor raczyła powiedzieć, bardzo głośna afera pod kątem tego, że osoby, które tworzą różne treści do sieci i nie tylko, potocznie zwanymi youtuberami, wykorzystywali do celów karalnych młodzież.
Nastolatki.
Nastolatki, co budzi olbrzymi tutaj bunt moralny, etyczny. W dużym skrócie to jest jedna wielka, olbrzymia afera związana właśnie z wykorzystywaniem dzieci.
Czyli pedofilia, drodzy państwo, ja bym nazywała rzeczy po imieniu, ale też nie chciałabym, żebyśmy dzisiaj poruszali aspekt tego, jakie kary powinni ponieść. Myślę, że to jest w gestii sądu, organów ścigania i one będą tą sprawą się zajmują, już się zajmują i będą, że tak powiem, za chwilę pewnie dalsze informacje na ten temat docierać także do nas. Ja gdzieś chciałabym poruszyć aspekt właśnie młodego człowieka w tej całej sytuacji. Po pierwsze, jak zabezpieczać, jeśli to się da w ogóle w tych czasach i jak unikać, jak edukować. No i przede wszystkim, jak, tu pytanie będzie do Macieja Maraszkiewicza, rozmawiać z dziećmi, żeby uniknąć takich sytuacji, żeby uniknąć wykorzystywania dziecka przez dorosłego człowieka.
Ja interesowałem się sprawą, bo też jak gdyby pracuję z młodzieżą i taka pierwsza myśl, było mi bardzo smutno i przykro, i szkoda mi bardzo tych dziewczyn, bo to głównie z tego, co wiemy, to chodzi o dziewczyny, bo zawsze sobie myślę, że młody człowiek nie zawsze potrafi postawić granicę. On pewne rzeczy widzi też inaczej. Nie do końca jest świadomy jeszcze wielu rzeczy. Doświadcza, uczy
ale,
się.
Ale mówisz, przepraszam, o własnej seksualności, o ufaniu dorosłemu człowiekowi?
Ufaniu, bo sobie tak teraz, sobie myślę, że młody człowiek, dla którego osoby z internetu, tak jak my kiedyś mieliśmy idoli różnych w gazetach, pamiętamy jak...
No plakaty wieszaliśmy
plakaty,
na ścianach.
To trochę to się przyniosło do internetu i ten kontakt między osobami popularnymi, cokolwiek to oznacza, jest bardzo skrócony. Mhm. Przez to, że oni mogą napisać, mogą porozmawiać, nawiązać
relacje.
Kontakt, relacje. Ja sobie tak myślę, że mi było dlaczego smutno, że tak naprawdę też nie wiemy, co w życiu tych dziewczyn się działo w tym momencie. Może akurat to był moment, gdzie ktoś zwrócił na nie uwagę, że ktoś się do nich odezwał. I tu można jeszcze wiele sobie myśleć, co mogło się wydarzyć i z jednej strony czuję ten taki smutek, ale z drugiej czuję taką też jako psycholog złość, taką złość na dorosłych, którzy nie postawili granicy. Mówię o tych osobach popularnych, które wykorzystały swoją sławę, przez co zdobyły też zaufanie. I pytanie, co robić? No, dla mnie, jako psychologa, no zawsze i to zawsze podkreślałem, że najważniejsza jest rozmowa z młodym człowiekiem.
Znaczy... No dobrze, ale są, zobaczcie, zasięgi i wyświetlenia filmów to jest 9 milionów prawie.
Tak, właśnie dlatego ja mówię, milionów. Że to jest ta popularność, gdzie dla nas dorosłych nie do końca my to rozumiemy, no, ale my nie musimy tego rozumieć.
Ale to jak jest rozmawiać po prostu... z dzieckiem, które właściwie dostęp do mediów ma nieograniczony.
Ja wierzę bardzo w taką w edukację i rozmowę i to zawsze podkreślałem, że oczywiście, że nawet jeżeli my będziemy rozmawiać, to też możemy nie uchronić, tak? No to jest jak gdyby, to nie jest stuprocentowe lekarstwo, ale zawsze sobie myślę, tak jak ja rozmawiam z młodymi ludźmi, no to jest po pierwsze o granicach między młodym człowiekiem a dorosłym, że to dorosły stawia granicę. Młody człowiek nie zawsze potrafi, ma odwagę, ma siłę, ma zasoby, żeby taką granicę postawić i edukować, że jeżeli młody człowiek czuje też, że te granice są przekraczane przez osoby dorosłe. Tutaj rozmawiamy o osobach dorosłych, ale nawet przez rówieśników, bo my tu uczymy, ja uczę, zwłaszcza dziewczyny, kiedy te granice są przekraczane, bo te granice są bardzo często przekraczane, kiedy do młodej dziewczyny mówi się różne teksty, których nie powinno się mówić, gdzie przekracza się granice młodych dziewczyn i one też bardzo to widzą, że nagle ktoś po prostu je dotknie bez ich zgody, po prostu. Więc no, edukacja, jeszcze raz edukacja na temat tego, że te granice w internecie też mogą być przekroczone. Żeby młody człowiek też zauważał, kiedy on czuje już dyskomfort, że nie powinno tak to wyglądać. I dwa, że w takich sytuacjach warto jest i trzeba, i nie można się tego absolutnie wstydzić albo się obawiać, sięgać po pomoc. Jeżeli nie mamy gdzieś zaufania, czy boimy się tych najbliższych dorosłych, to możemy poprosić o pomoc inne osoby dorosłe. Ja mówię, czy psycholog, czy psychoterapeuta, czy pedagog, czy po prostu policja, czy telefony zaufania, że takie rzeczy, że takie rzeczy się dzieją. To jest niebezpieczne, ale ja teraz sobie stawiam pytanie, bo widziałem też dużo na temat od razu młodzieży, jaka to młodzież jest, tak? Zawsze przy takich jak gdyby sytuacjach,
jaka to jest dla młodzież. Dla wielu kij ma dwa końce.
Tak, ale ja zawsze sobie zadaję, to my stworzyliśmy ten świat, dorośli dla młodych ludzi, internet, przestrzeń, tą cyberprzestrzeń i nie zawsze, nie oszukujmy się, pokazaliśmy, jak z niej korzystać. My bardzo często jak gdyby nie rozmawiamy w ogóle o TikToku, Instagramie, Facebooku i innych portalach, tylko wiemy, że
dorośli
oni tam
przyjęli
są.
To jako tak. Znak czasu.
I to jest jak gdyby trochę o zagrożeniach właśnie, nie? Żeby mówić, kiedy ta granica jest przekraczana, że każdy z nas ma granicę, która nie powinna być absolutnie przekraczana. I tu znowu to, co wcześniej mówiłem, no, czuję taką bardzo dużą złość na dorosłych, że po prostu nie postawili tej granicy.
Tu dochodzi pewnie dużo więcej aspektów. Dziś nie będzie czasu, żeby wszystkie je dotknąć i poruszyć, bo tu dochodzi też, no nie powiem, że przemoc rówieśnicza, tak, ale oni sami nakręcają się, mam wrażenie, jeszcze dodatkowo w tych sytuacjach i próbują no, przekraczać granice sami również, będąc podpuszczani, ja bym to tak nazwała, przez kolegów czy koleżanki. To są dodatkowe rzeczy, których my dorośli powinniśmy uczyć dzieci.
Tak, ale też pamiętajmy, że to jest taki czas, gdzie grupa rówieśnicza jest najważniejsza dla młodego człowieka. Mhm. I jak gdyby z różnych względów. Między innymi, że młody człowiek szuka siebie, że chce być lubiany, że chce jak gdyby...
mieć swoje miejsce w grupie.
Mieć swoje miejsce w grupie. Grupa mu daje siłę, więc bardzo często dla młodego człowieka on nie ma na tyle zasobów wypracowanych jeszcze, żeby sam postawić granice. Dlatego od nas dorosłych bardzo dużo też zależy, żeby uczyć już od najmłodszych lat stawiania tych granic, mówienia swojego zdania, wyrażania i zawsze, żeby dawać młodemu człowiekowi takie poczucie, że bez względu to, co zrobi, bez względu, my zawsze przy nim jesteśmy i znajdziemy razem z nim rozwiązanie. Każdy z nas. Jak sobie myślę z dorosłych teraz, różne rzeczy robił. Różne rzeczy, jako byliśmy młodzi ludzi.
Popełnialiśmy swoje błędy.
Popełnialiśmy, tak. Ale właśnie w tych momentach, kiedy popełnimy ten błąd, żeby wiedzieć, że ktoś obok nas jest, że my możemy pójść i nie zostaniemy skrytykowani, zwyzywani, dostaniemy karę i tak dalej, tylko usiądzie młody dorosły człowiek wspierający i będzie z nami po prostu. I też my jako dorośli rozmawiajmy z tymi młodymi ludźmi, co oni tam robią w tej sieci. Po co to? Co im to daje, że oni mają TikToka, Instagram, Facebooka, z kim rozmawiam? Bo to są wspaniałe też narzędzia, ale też mają wiele, tak jak
potrafią
sobie,
wiele złego.
Potrafią zrobić. wiele.
Ale nie narzędzia, złego. Człowiek potrafi zrobić wiele.
Człowiek, złego. Tak, to my po prostu, ale no, jak gdyby dajemy narzędzia, to też edukujmy. A nie, że my daliśmy tak naprawdę narzędzia jako dorośli, ale oni tak naprawdę sami zostali w tej sieci. Oni sami zostali.
No właśnie, ja muszę tu Grzegorza też zapytać, co my jako dorośli możemy w takich sytuacjach zrobić? Ja już mówię technicznie, tak? Bo tu rozmowa psycholog...
Generalnie wachlarz jest bardzo duży, ale to, co powiedział Maciek, ja bym jak najbardziej tutaj namawiał do tego, żeby z tym dzieckiem stać się, by mamy takie fajne ABC, jeśli chodzi o cyberzagrożenia. To faktycznie na pierwszym miejscu jest to, żeby ten rodzic, ta osoba dorosła była takim, można powiedzieć, nie możemy stawać się przyjacielem, ale takim, że faktycznie nasze dziecko przyjdzie, powie, pokaże, o mamo, tato, chciałem, aby wrzucić takie zdjęcie, żeby faktycznie ona się nie wstydziła tego, że co wrzuca na przykład, żebyśmy też mieli na tym jakąkolwiek kontrolę, żebyśmy byli tym człowiekiem, tą osobą, która będzie przy tej osobie, to wiemy, co wrzuca. Natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenia techniczne, no to mi się wydaje, my jako tutaj dorośli, to co Maciek mówi, że właśnie tutaj ta jego złość jest tak najbardziej zasadna, bo dziewczyny zostały po prostu pozostawione same sobie i nie wiedziały, z czym to się wiąże. I takie techniczne aspekty, które mogą być, to przede wszystkim my, używając teraz płatności mobilnych, telefonów, strasznie dbamy o to bezpieczeństwo naszych finansów. A czemu nie dbamy o bezpieczeństwo naszych dzieci w cybersieci? Mamy oprogramowanie antywirusowe, oprogramowania zapory sieciowe pod kątem właśnie łamania naszych danych personalnych. A czemu nie kontrolujemy, nie mówię, może kontrolujemy w sposób taki chory, ale taki właśnie, nie interesujemy się, czym nasze dzieci przeglądają. Są różne rodzaje oprogramowania filtrujące. My przez 3 lata braliśmy udział w takim projekcie i razem ze studentami wychwytywaliśmy te niebezpieczne strony. I to nie tylko kiedyś ten internet, zagrożenia, przecież mi się zawsze mówiło przed pornografią, tylko pornografia i inne strony są większe, ale mamy też strony różnego rodzaju. O treściach nazistowskich, o treściach antysemickich, namywających do nienawiści. Naprawdę cała masa potężnych jest stron, które no nie są potężne zagrożenie dla dzieci. I dzieci, jeżeli faktycznie mamy przykłady pato streamingów, no to są przecież treści tak wypaczające psychikę młodego człowieka. I my mieliśmy te różnego rodzaju gry, to był chyba biały wieloryb, tak? Że na straszne rzeczy. Dlatego są takie aplikacje, one są darmowe, czy nawet oprogramowania filtrujące, że my zaznaczamy jako rodzic, mamy podgląd na telefonie.
Czyli robimy tak zwany parent control.
Dokładnie. Mhm. I mi się wydaje, że jeżeli będziemy widzieć, nie musimy mówić nawet na razie naszemu dziecku, tylko będzie wchodził i na przykład zobaczymy, że on się zaczął takimi scenami interesować, no to mamy to miejsce, ten czas, żeby zareagować i móc porozmawiać z tym dzieckiem, że może toś, może tam, żeby takie strony omijać i żeby miał świadomość to, co o tych granicach mówił Maciek. Żebyśmy nauczyli to nasze dziecko, że te strony, te treści, na których są, one mogą nie ze sobą olbrzymie zagrożenie dla tych dzieci naszych. Ja bym na przykład bardzo namawiał do tego, żeby faktycznie, czy nasze dzieci grają różnego rodzaju gry, czy też oprogramowania. Jest tam taka klasyfikacja PEGI. I żeby, to nie jest wymyślone po to, żeby dziecku zakazać, tylko klasyfikacja PEGI to jest tak jak jest w filmach klasyfikacja, czyli różny znaczek, różna kategoria wiekowa jest dla różnych osób przeznaczona. Jeżeli widzimy, że nasze dzieci interesują się, że
mają lat 13, grają w gry od 18 roku
życia. To coś jest nie tak. I mi się wydaje, że tu po naszej stronie, po dorosłych jest właśnie, żeby nie robić tego takim zakazem, bo wiemy, że jak młodzieży zakażemy, to i tak ona zrobi po swojemu, żeby pokazać,
No to Maciek to już powinien właśnie teraz psychologa wytłumaczyć, że to działa odwrotnie. Natomiast zanim oddam tobie, Maciej, głos, ja muszę zapytać o jedną rzecz, bo oczywiście łatwiej jest, mając w domu komputer, laptopa czy stacjonarny, zajrzeć i przejrzeć historię, tak? Ci sprytniejsi rodzice wiedzą, że nawet jeśli dzieciak usunie historię, no to za moment my i tak dojdziemy do tego, na co on tak naprawdę zwracał uwagę i z czego korzystał, z których stron, czy do jakiej przeglądarki wchodził. Natomiast gorzej z telefonem, tak? Gorzej z telefonem, który właściwie w tej chwili mają już no, bardzo małe dzieci. Ja mam wrażenie, że rodzic telefon traktuje trochę na zasadzie, to jest jak szczoteczka do zębów, prywatne, tam się nie zagląda, tego się nie dotyka, bo to jest no, absolutnie przypisana do człowieka rzecz.
Po części tak. Co właśnie mówisz, jest tak najbardziej, jest to prawda. Natomiast ja bym zasugerował, że są aplikacje, które są niewidoczne. My jako rodzice mamy dostęp do tego. To nie jest problemem zrobić, tylko faktycznie musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy tak mocno dziecko kontrolować, czy po prostu na razie obserwować i faktycznie się interesować, co w tym telefonie dziecka jest. Jest bardzo fajna taka aplikacja. W każdym telefonie to ma zainstalowany cyfrowy dobrostan. I zobaczmy sobie. Ja proponuję, żeby każdy wszedł sobie w telefon, na każdym oprogramowaniu to jest cyfrowy dobrostan, ile na każdą aplikację, bądź na jaką stronę, ile czasu poświęciliśmy i naprawdę, nawet dla nas dorosłych, sugeruję, bo my teraz wszyscy w sieci, to jest naprawdę bardzo fajne wyzwanie.
Raport tygodniowy.
Dzienny, cyfrowy dobrostan, naprawdę zobaczymy, że no doma ma 24 godziny, a my w telefonie siedzieliśmy powiedzmy 5 czy 6 godzin, a dziecko powiedzmy jeszcze więcej. Nagle mówimy, wow, 5 godzin w telefonie non-stop, a to się wydaje. Tu nawigacja, tu gdzieś tam jakieś media społecznościowe, tu muzyka, tutaj nagle się okazuje, że z telefona mamy więcej do czynienia niż na przykład z najbliższą osobą w domu. Nie mówiąc o dzieciach.
No tak. Maciej?
No cały czas myślę o tej sprawie i znowu myślę o tych dziewczynach i jak gdyby, no tak jak wcześniej powiedziałem, no jest mi bardzo smutno, bo tak się zastanawiam, co zaszło w życiu tych dziewczyn, nie? Mhm. Znaczy, po pierwsze, czego teraz doświadczyły.
Gdzie zabrakło dorosłego.
Czego doświadczały. Może byli też dorośli, bo to nie jest, bo to jak gdyby ja też nie rzucam absolutnie winy na dorosłych, bo nieraz możemy, jak gdyby wszystko jest okej, ale nagle młody człowiek no, coś zrobi po prostu. I to też nie obwiniam jak dorosłych. No, coś się zadziało, że w te relacje te młode dziewczyny wchodziły.
A to nie jest trochę tak, to ja muszę przerwać, przepraszam, czy to nie jest trochę tak, że ja na okoliczność naszego spotkania rozmawiałam z moim 14-letnim synem. Pytałam go, jak oni to odbierają. On oczywiście mówi, że dla niego polski YouTube nie istnieje, jak dla wielu jego kolegów, ale ma koleżanki, które żyją tym tematem i tą sprawą w klasie. I też ma koleżanki, które ciągle mówią i powtarzają, że one by chciały mieć na przykład starszego chłopaka.
Ja rozumiem, co pani redaktor tu chce powiedzieć. Ja rozmawiam też z nastolatkami i zazwyczaj tak mówiły, ale to jak gdyby...
Ale wynika to z tego, to ja muszę też jako rodzic dodać, że dziewczyny są zdecydowanie bardziej emocjonalnie rozwinięte, jeśli tak możemy powiedzieć, niż chłopcy w ich rówieśnicy, tak? Więc one szukają bardziej dialogu i człowieka, z którym mogą porozmawiać, a nie tylko mieć kolegę z klasy, który się wygłupia ciągle i właściwie nie siada do tych rozmów. I to jest ten poziom. Tutaj chciałabym, żeby to wybrzmiało. Mówiąc o tym, że chciałyby mieć starszego chłopaka, nie mają nic złego na myśli.
Tak,
kompletnie.
Jak gdyby nie mają nic złego na myśli, ale one, przynajmniej jak ja rozmawiałem ze nastolatkami, to nie mówią chłopaka, który, nie wiem, dziewczyna ma 14 lat, nie wiem, 25 albo 30, tylko no zazwyczaj...
16, 15.
Trzy klasy wyżej, prawda?
Tak, dwie, tak, jakaś klasa maturalna i tak dalej, to właśnie, to tutaj no, ewidentnie została przekroczona jak gdyby granica.
A to w ogóle, nie ulega w ogóle dyskusji
to jest
wątpliwości.
W ogóle nie ulega wątpliwości, dlatego też to już mleko się wylało, stało się. Sprawa jak gdyby nabiera takiego rozgłosu i wydaje mi się, że to jest dobry moment do tego, żeby podjąć rozmowę z młodzieżą. Jak oni też to widzą? Gdzie oni widzą też przekraczanie granic? To jest dobry taki moment, bo jak gdyby młodzież już o tym wie. Oni o tym wiedzą, oni to
tym
czytają.
Żyją w tej
oni,
chwili...
powiem szczerze, że nawet mi szybciej, jeszcze ja nawet o tym nie wiedziałem, to mi gdzieś o tym mówili, co sądzę, ja dopiero gdzieś po tym, jak oni mi powiedzieli, zainteresowałem się sprawą. Wiesz, to jest taki dobry moment, żeby po prostu porozmawiać, ale bez oceny z nimi, nie? Gdzie oni widzą, co się zadziało tak naprawdę. I to też jest fajne dla dziewczyn, żeby teraz z nimi porozmawiać, znaczy fajne.
I dla dziewczyn, i dla chłopców,
dla chłopców, żeby po prostu
czujni,
porozmawiać
uważni.
O tych granicach znowu. Gdzie, kiedy tak naprawdę nasze granice są przekraczane. Bo te granice... w życiu takim rzeczywistym, to zazwyczaj też zaczynamy wiedzieć, ale nie do końca też wiemy, kiedy te granice przekraczane są w internecie. Kiedy ktoś do nas ciągle pisze, czy to już przekraczamy granicę, czy nie, dorosły. Jak pisze,
znaczy,
co mówi do nas.
Absurdem jest dla mnie pisanie
osoby dorosłej
z dzieckiem. No chyba, że rzeczywiście jest to idol, a dziecko pyta o to, jak tworzy muzykę, ile czasu mu to zajmuje. No to jest zupełnie inny poziom rozmowy.
No bo ja też jako...
Nie nawiązujemy wtedy relacji, nie wiadomo jak bliskich.
Tak.
Tylko...
On służy nam też do komunikacji. Tak. Ta komunikacja jest jak najbardziej okej. Okay. Ona może być dobra, możemy do kogoś napisać. Właśnie to jest z jednej strony tak, że ten świat mediów społecznościowych spowodował to, że te osoby popularne są na wyciągnięcie ręki. Dystans się skrócił. I my możemy wykorzystać do tego, żeby z kimś porozmawiać, kogoś o coś zapytać. Kiedy ta relacja zaczyna być szkodliwa? Tu jest punkt właśnie, żeby pokazywać, kiedy zaczyna być przekraczana granica. Młody człowiek jeszcze nie do końca może mieć taką świadomość, kiedy to jest przekraczane, bo mówi, okej, to jest fajne, ktoś się mną zainteresował, ktoś do mnie napisał, jeszcze taka osoba popularna, nie? No to jak, taka osoba popularna, więc wszystko jest okej. I to jest to, żeby trochę odczarować taką popularność i to, że granice to są granice. I nieważne kto, nikt nie ma prawa
nie ma
ich
prawa.
Przekraczać. Zwłaszcza dorosły do dziecka, że to są granice nieprzekraczalne.
Ja bym jeszcze może dodał dwa słowa, bo słuchajcie, musimy też podjąć sobie też odpowiedzieć na takie pytanie, że generalnie co jakiś czas wypływają nam nowe zagrożenia. Zobaczcie, na początku internet był takim zagrożeniem tylko wykradania jakichś danych, kradzenie informacji. Teraz internet, potem mieliśmy tą sytuację właśnie z tymi grami, co mówiliśmy, że tam ten pato streaming i te gry, gdzie się dzieci kontaktowały i robiły różne szalone rzeczy, to była coś strasznego. I teraz mamy kolejną odsłonę, kolejnego nowego zagrożenia w tym roku, właśnie wykorzystywania dzieci przez te media społecznościowe. I trzeba byłoby sobie faktycznie jakąś tutaj odpowiedzieć na pytanie, czy nie należałoby takich potężnych, gigantycznych mediów społecznościowych w jakiś sposób, nie mówię, że kontrolować, ale może ograniczyć pod kątem treści, żeby faktycznie było jakieś ostrzeżenie, że takie rzeczy mogą się dziać, żeby te dzieciaki faktycznie kilka razy zobaczą taką informację, nawet kiedy my pracujemy z dziećmi, to potem faktycznie zobaczą to któryś raz. No, jest.
Ale to na zasadzie takiej, że czy masz ukończone 18 lat?
Na przykład, bo to tak w jakimś sensie komuś się już zapala lampeczka 18 lat, niektóre dzieciaki mówią, o niekoniecznie, jakoś nie mamy za bardzo ochoty do tego wchodzić, także może faktycznie warto byłoby pomyśleć jakimś rozwiązaniem systemowym, które by te zagrożenia nam w jakiś sposób jeszcze mocniej przykręcić tą śrubę w ten sposób.
Gorzej jest z YouTube'em, bo tak naprawdę do YouTube'a dostęp ma nieograniczony właściwie każdy człowiek.
Bez względu na wiek. Jest na YouTubie YouTube Kids, tak, i YouTube otwarty, pełny, więc można generalnie, jest jakaś opcja,
żeby założyć taką
blokadę. Skoro każdy ma dostęp, loguje się na treści YouTube'a, bo to już teraz chyba w większości każdy ma konto założone, loguje się, bo tam sobie subskrybuje różne kanały, to tam już mamy generalnie jakąś personalizację wieku, tak. Może, żeby pewne treści były z marszu od razu zablokowane. Nie wiem, to teraz głośno myślę, ale może warto byłoby właśnie nad jakimś rozwiązaniem pomyśleć.
Warto byłoby, żeby, tak jak tu kolega powiedział, ze strony takiej technicznej, to ponownie to podkreślę, bo bardzo często pracując i z młodzieżą, i ze studentami, a w większości studentkami, bo mamy kierunki pedagogiczne, przynajmniej ja na takich kierunkach, żeby pokazywać te granice. Gdzie to jest? Bo to jest bardzo ważne i to jest jak gdyby bez dwóch zdań, bo bardzo często w rozmowach wychodzi, że jak gdyby widzę na przykład w tych relacjach, że tu jest moja przestrzeń przekraczana, nie? Okay? I co wtedy możemy robić? I tak samo już od początku z młodymi ludźmi, kiedy już mają taką większą świadomość na temat relacji międzyludzkich, żeby to pokazywać i nazywać jasno.
Ja myślę, że dzisiaj nie wyczerpiemy tematu, nie ma szans na to tak naprawdę. Zostawiamy oczywiście organom ścigania i sądom rozstrzygnięcie tego tematu. Dziś uczulamy Państwa właściwie prosimy chyba o to, żeby Państwo byli uważni na drugiego człowieka, zwłaszcza na własne dzieci, rozmawiali z nimi, edukowali. No i też jak słyszeli tutaj, są pewne narzędzia, które mogą pomóc w blokowaniu niechcianych treści. Kłaniamy się pięknie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Do usłyszenia.